Cieszę się, że znów możemy zająć się tematyką dekalogu i akurat dzisiaj chciałbym powiedzieć coś więcej na temat dziewiątego przykazania. Dziewiątego przykazania, które w drugiej księdze Mojżesza, w 20 rozdziale i w 16 wersecie dosłownie brzmi: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Ale zanim będę o tym mówił, chciałbym przeczytać kilka wersetów z psalmu 8. Psalm, który jest psalmem Dawida i on mówi o wszechświecie i człowieku, który jest świadkiem chwały Boga. I w wersecie 5 psalmista Dawid pyta się: czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego, owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie. Cokolwiek ciągnie szlakami mórz, Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. I oto Dawid mówi, że kim jest w ogóle człowiek, Panie, że Ty o nim pamiętasz? I wypowiada tu wiele pięknych słów mówiących o pozycji człowieka w świecie. I mówiąc o dziewiątym przykazaniu, należy również powiedzieć o tych słowach, o tym, kim jest człowiek uczyniony przez Boga. I to dziewiąte przykazanie, ono jest przykazaniem sądowym, gdyż ono dotyczy konkretnej sytuacji procesowej. I jeżeli będziecie analizować, czytać, zastanawiać się nad wersetami Starego Testamentu, to wielokroć będziecie spotykać się z pojęciem sędziów w Izraelu. I pozycja sędziów w Izraelu była bardzo ważna, a przepisy prawne i dotyczące prowadzenia procesów były bardzo szczegółowe. Zwłaszcza w tych epokach, w których techniczne metody śledcze nie były tak rozwinięte jak obecnie, rola świadków była niezwykle istotna. I te normy prawne skonstruowano w powiązaniu z normami etycznymi, że na przykład nie orzeka się na podstawie zeznań jednego świadka. I w tym dziewiątym przykazaniu zawiera się zakaz plotkowania i obmowy oraz składania fałszywych zeznań w sądzie. Przykazanie to tak naprawdę ono ochrania kulturowe warunki życia, osobistą godność każdego człowieka. I jeżeli mówimy o godności osobistej człowieka, to należy wyjść z takiego założenia, biblijnego założenia, że Pan Bóg stworzył człowieka na obraz swój, na obraz i podobieństwo Boga, o czym czytamy to w pierwszej księdze Mojżesza w pierwszym rozdziale 26, 27 wersecie. I dla tej ochrony godności człowieka, osobistej godności każdego człowieka, Pan Bóg wprowadził przykazanie, aby nie mówić fałszywego świadectwa względem takiego człowieka. I czym jest w ogóle fałszywe świadectwo? Czym ono w ogóle jest? I pierwotnie to odnosiło się do kłamstwa, za które w Starym Testamencie groziła kara śmierci. I musimy wiedzieć, że w Starym Testamencie sądownictwo znajdowało się w ręku lokalnej starszyzny, czyli takich autorytetów lokalnej społeczności. I oni właśnie rozstrzygali wszelkie zawiłości prawne, wszelkie jakieś spory w bramach miasta. Było to po prostu przy bramie, było to publiczne miejsce i tak naprawdę każdy obywatel takiej społeczności mógł trafić przed oblicze takiej starszyzny, zarówno bądź albo jako świadek, albo jako oskarżony. I od prawdziwych lub fałszywych zeznań zależała nie tylko dobra opinia danego człowieka, ale tak naprawdę i życie bliźnich. I w Izraelu uznawano kogoś mordercą w oparciu o zeznanie dwóch lub trzech świadków. I kiedy wykonywano wyrok śmierci, wówczas taki świadek musiał pierwszy rzucić kamieniem. I jeżeli my o tym wiemy, i o czym to jest mowa w piątej księdze Mojżeszowej, 17 rozdział, 6, 7 werset, to zobaczymy Jezusa w 8 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy przyprowadzono do Niego tą kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Jezus mówi, kto z was jest bez grzechu, a więc jeśli widziałeś i jeśli jest bez grzechu, to pierwszy rzuć w nią kamieniem. I jeżeli świadectwo świadków było fałszywe, wtedy oni byli winni morderstwa. I według prawa należało właśnie tych fałszywych świadków ukamienować. To zobaczcie, jak surowe było to prawo. Teraz słyszy się, że wiele jest takich procesów, takich spraw, że ktoś chce coś wygrać, postawi tak przysłowiowo flachę i śledzika, wypiją, poucztują, a on potem mówi tak jak najęty, on wszystko widział, on wszystko wie. I zauważcie, że ludzie wypowiadają słowa bez takiego poczucia bojaźni Bożej. W Starym Testamencie, jeżeli udowodniono takiemu świadkowi, że on mówi fałszywie, wówczas jemu groziła kara śmierci. Jakby to wyglądały nasze procesy, jakie życie by wyglądało, jeżeli by przywrócono karę śmierci i wprowadzono względem tych, którzy mówią fałszywie. I Biblia mówi, że fałszywe świadectwo jest jedną z tych rzeczy, których nienawidzi Bóg. Jeżeli kochasz Boga, jeżeli uważasz się za człowieka, który jest wierzący, ja już nie chcę powiedzieć, czy ty jesteś chrześcijanin, czy taki. U nas najczęściej, jeżeli jest mowa na temat Boga, to każdy mówi, ja jestem człowiekiem wierzącym. Wierzący. I także naprawdę 100% narodu jest narodu wierzącego i mamy takie cudowne świadectwa. Ale jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, to ciebie obowiązują słowa zapisane w przypowieściach Salomona w 6 rozdziale i od 16 do 19 wersetu. Tu jest wymienione są rzeczy, których nienawidzi Pan. Co to znaczy nienawidzieć? Czyli Bóg czegoś aż nie może ścierpieć. I czytamy, że tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. A więc to są rzeczy, których Pan Bóg nienawidzi. Gdyby one zostały wprowadzone w życie, w środowisko polityków, środowisko ludzi z władzy albo partii politycznych, myślę, że troszeczkę inaczej by to w naszym kraju wyglądało. I biblijny zakres 9 przykazania, on bierze w ochronę wartości kulturowe, a więc w aspekcie godności osobistej człowieka, które w życiu pojedynczych ludzi, jak i społeczności ludzkiej odgrywają niezwykle doniosłą rolę, a mianowicie dobre imię bliźniego i prawda. Bardzo łatwo jest powiedzieć coś złego, puścić plotkę w eter o kimś, którego chce się wyeliminować. Pamiętam lata 90., kiedy narodziła się w Polsce demokracja, kiedy ludzie startowali do władzy. Wystarczyło powiedzieć, że on jest Żydem i już ten człowiek był spalony w oczach jakby całych. Albo on ma jakieś korzenie żydowskie. Pamiętam, jak dużo było sączonego jadu względem tego pierwszego premiera demokratycznej tej Polski powojennej, Tadeusza Mazowieckiego, że on ma żydowskie korzenie, że gdzieś aż sprawdzano do XV wieku, że udowodniono, że on ma korzenie polskie. A więc zobaczcie, dobre imię bliźniego. Biblia mówi, że lepsze jest dobre imię niż bogactwo wielkie, o czym mówi Salomon. Przypowieści Salomona 22:1. A Księga Kaznodziei Salomona w 7 rozdziale i 1 wersecie powiada, że lepsze jest dobre imię niż wyborny olejek. Teraz chciałbym się zająć prawdą. Czym w ogóle, co to jest prawda? Normalna definicja, że przez prawdę rozumiemy zgodność danej rzeczy z rzeczywistością. Polega to na tym, że doświadczamy, że to, co doświadczamy lub poznajemy rozumem, zgadza się z rzeczywistością. I nazywa się to prawdą rzeczową, dotyczy ona bowiem rzeczy. I w takim ujęciu przedmiotem prawdy mogą być wszystkie istoty, na pierwszym zaś miejscu sam Bóg. W tym właśnie znaczeniu Pan Jezus powiedział do Piłata – Ja na to się urodziłem i przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego. A wtedy Piłat do niego zadał pytanie. Co to jest prawda? I wiemy, że Ewangelia Jana ustami Jezusa definiuje, kto czy co to jest prawda. Jezus powie, ja jestem drogą, ja jestem życiem i ja jestem prawdą. A więc prawda to jest, ona zawiera się w Chrystusie Jezusie, w Panu Jezusie. I określenie to jest ujęte w znaczeniu moralnym jako prawdomówność. I jest to swego rodzaju cnota, która skłania do tego, by nasze słowa były zawsze zgodne z naszymi myślami. Politycy są ludźmi takimi, którzy mówią to, co ludzie chcą wysłuchać. A więc włączcie telewizję i posłuchajcie tego, o czym oni mówią. Ale kiedy mówimy o prawdzie, to mówimy o tym znaczeniu moralnym, tej prawdomówności, czyli to, co skłania, jest to swego rodzaju cnota, która skłania do tego, by nasze słowa były zgodne z naszymi myślami. A więc to, co myślisz, żeby i to, co wypowiadasz, żeby było zgodne. I jak jest widziana prawdomówność w świetle Słowa Bożego, w świetle Biblii? My jesteśmy kościołem ewangelicznym, który na pierwszym miejscu stawia Pismo Święte. To jest bezdyskusyjna prawda i to jest niezmienna prawda. Zobaczcie, większość z nas pamięta ten ustrój tak zwanej demokracji ludowej, robotniczo-chłopskiej. A teraz przyszła demokracja ta taka w sensu, taka właściwa. I zauważcie, kiedyś inaczej definiowano pewne rzeczy jak teraz. Lub też inaczej mówiono o tym, a teraz jeszcze inaczej mówią. I ludzie są zagubieni. To wtedy mówili tak, a dzisiaj mówią tak. To gdzie jest prawda? Gdzie ona jest prawda? Część powie, że po środku. Albo w ogóle, co możemy przyjąć za odnośnik prawdy? Do czego możemy porównać? Czy to jest prawdziwe, czy to nie jest prawdziwe? Jeszcze nie tak dawno, kilkanaście lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu, ludzie nie mogli nic zjeść w dzień Wigilii. A jeszcze ileś tam kiedyś, to może nawet byś zęby stracił, jeżeli się najadłeś. A teraz już można jeść. Już można zjeść. Zobaczycie, niedługo będzie jeszcze tak, że będzie można jeszcze i wypić. A więc to się wszystko zmienia, tak? A ja chcę powiedzieć o tym, iż tym niezmiennym fundamentem, tym, co nie podlega upływowi czasu, różnym zmianom, niezależnie to by to polityczne, społeczne czy kulturalne, jest tylko i wyłącznie Słowo Boże. Chrystus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowo moje nie przeminie. Ono ani jedna jota, czyli ta najmniejsza część z alfabetu hebrajskiego, nie będzie usunięte. I prawdomówność świetle Słowa Bożego. Biblia mówi w pierwszej księdze Kronik, 28 rozdziale, 9 wersecie, że Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie umysły. Czy wy sobie wyobrażacie, że w tej chwili Bóg patrzy na każdego z was? Czy jesteście świadomi tego, że On wie dokładnie, z czym ty tutaj przyszedłeś? Co tam w środku się znajduje? O czym ty myślisz? Czy ty, jak się uśmiechasz, to masz właściwe myśli o drugim człowieku? Bóg wszystko widzi. Pan bada wszystkie serca. Zarówno tych wielkich, jak i tych maluczkich. Tych bogatych, jak i biednych. Dzieci, jak i dorosłych. Wszystkie Bóg bada serca. I Biblia mówi, i przenika wszystkie umysły. A więc to, co tutaj się rodzi, to, o czym myślisz, to nieraz to aż buzuje. Bóg o wszystkim wie. Psalm 139 mówi, jeszcze słowa nie ma na moim języku, a ty je, Panie, już rozumiesz. Wyobrażasz, to jest Bóg. Paweł w liście do Efezjan 4 rozdziale 25 wersecie powiada, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Jakie są grzechy przeciwko prawdzie? Po pierwsze, jest to fałsz. Fałsz jest przeciwieństwem prawdy. Przez fałsz rozumiemy brak prawdy, a ściśle mówienie czegoś innego niż jest rzeczywiście. A przez termin mówienie rozumie się słowa, pismo, ruchy i znaki. Rozróżnia się fałsz zawiniony, jak i niezawiniony. A więc niezawiniony, gdy ktoś nieświadomie mówi niezgodnie z prawdą, bo jest przekonany, że tak jest. Jak mówi, fałsz niezawiniony nazywamy błędem lub pomyłką. Jakie są przyczyny powodujące popełnienie błędu lub pomyłki? Po pierwsze, niewiedza, znaczy nieznajomość, nieświadomość, błąd, pomyłka, omyłka, przeoczenie, zawodna pamięć, czyli relacja o danym wydarzeniu z upływem czasu ulega zmianie. A więc my zapominamy o tym, co się wydarzyło. Albo te fakty, które, o których wiedzieliśmy, one z upływem lat się zacierają. Innym grzechem wobec prawdy jest kłamstwo. Czy Bóg kocha kłamstwo? Pismo Święte w Salomona, 6 rozdziale od 16 do 19 wersetu mówi, że jest to coś, czego nienawidzi Pan. On nienawidzi kłamstwa, kłamliwego języka. Obrzydliwością Panu są wargi kłamliwe, ale czyniący prawdę podobają mu się. O czym mówi Salomon w 12 rozdziale, 22 wersecie. Jezus nazwał szatana ojcem kłamstwa. A więc mówi, ja jestem prawdą, ale szatan jest ojcem kłamstwa. Jeśli mówi kłamstwo, on mówi od siebie, bo jest ojcem kłamstwa. Księga Objawienia wymienia grzech kłamstwa wśród tych grzechów, które odprowadzą ludzi na wieczne zatracenie, o czym możemy przeczytać w Księdze Objawienia, 22 rozdziale, 15 wersecie. I jak mówimy o kłamstwie, to możemy wyróżnić w tym różne rodzaje kłamstwa. Jest kłamstwo żartobliwe, a więc czasami ktoś tak w żartach mówi w żartach, ale to ma zadanie wykpić bliźniego. I on tak żartobliwie to przyniesie. Coś, co jest bardzo, jest kłamliwe, ale on tak to ubarwi, że wszyscy ha, ha, ha i wszystkim to się spodoba. Jest kłamstwo uczynne, czyli celem jego jest wyświadczenie komuś przysługi, aby zyskać sympatię, łaskawość, czyjąś wzajemność. I tu z Biblii moglibyśmy podać przykład takiej nierządnicy Rahab, która użyła kłamstwa, aby ukryć wywiadowców izraelskich. Jest też kłamstwo złośliwe. Jest to specyficzny rodzaj kłamstwa. Na przykład, gdy wprowadza się w błąd człowieka niewidomego. O czym możemy przeczytać w 5 Księdze Mojżesza, 27 rozdziale i 19 wersecie. Jest też kłamstwo z obawy i ma to miejsce wtedy, gdy używa się kłamstwa jako osłony przed szkodą lub kompromitacją. Służy to do ukrycia przestępstwa, stanowi siatkę ochronną nawet dla perfidnych krętactw. I w Biblii jest takie perfidne wytłumaczenie kłamliwe, dlaczego Kain... On miał rozmowę z Bogiem. Pamiętamy, że Kain zabił Abla. I o tym możemy przeczytać w 1 Księdze Mojżesza, 4 rozdziale od 9 do 11 wersetu. Kłamstwem z obawy posłużyli się Gibeonici, aby uratować swoje życie. O czym możemy przeczytać w Księdze Jozuego, 9 rozdziale od 22 do 27 wersetu. Bracia Józefa, kiedy oni sprzedali swojego brata i najpierw go wrzucili do studni, potem go sprzedali i pamiętamy, że jego szatę wymoczono we krwi, zdaje się tam zwierzęcia i oszukali ojca. Jest też kłamstwo z chęci zysku. I w tym wypadku istnieją dwa powody tego kłamstwa. Po pierwsze, oszustwo. I jako przykład możemy podać Jakuba, który za radą matki oszukał swego ojca. Pierwsza Księga Mojżesza, 27 rozdział, o tym opowiada. Achan z chęci zysku targnął się w Jerychu na rzeczy obłożone klątwą. Jozue, 7 rozdział. Z chęci zysku Dalila usiedliła Samsona i zdradziła go. Księga Sędziów, 16 rozdział, 5 werset. Jest też drugi powód do kłamstwa, tego z chęci zysku, to jest pochlebstwo. I pochlebstwo jest to przesadne chwalenie kogoś, nawet wbrew swemu przekonaniu. Przekonanie to, przekonanie, kiedy ktoś na to nie zasłużył. Przecenianie cudzych zasług. Pochlebia się zwykle osobom od siebie wyżej, stojącym w tym drabinie społecznej i ma to za cel pozyskanie względów osoby, na której przyjaźni komuś zależy. Jest to plaga osób podwładnych w urzędach, w wojsku, w jakichś tam służbach mundurowych, w stosunku do przełożonych. Pochlebca jest bardzo niebezpieczne, bo gotów jest chwalić czyny i utwierdzać w nim błądzących, aby tylko pozyskać czyjąś przychylność. I o tym możemy przeczytać w księdze w Psalmu w 55 rozdziale, 22 wersecie. Kłamstwo z chęci zysku, podstęp, to wszelkie kłamstwo, które ma za cel zysk kosztem bliźniego. I kłamstwo, które bliźniemu wyrządza krzywdę. Taki człowiek będzie często występował jako przyjaciel, a jednocześnie będzie kopał pod kimś dołki. Biblia podaje wiele przykładów intryg i podstępów podejmowanych dla wywarcia zemsty, zagarnięcia władzy czy majątku. W podstępny sposób Amnon uwiódł i zhańbił siostrę swoją Tamar. Druga księga Samuela, 13 rozdział, 22 werset. Absalom użył kłamstwa z podstępem w celu zdobycia władzy. I druga księga Samuela, 15 rozdział. Są też tak zwane kłamstwa specjalne. I do nich dołączają się specjalne okoliczności obciążające. Na przykład złamanie przysięgi, inaczej krzywoprzysięstwo, złamanie ślubu, złamanie wierności małżeńskiej. Księga 1 Koryntian, 7 rozdział, 10, 13 werset. Księga Ewangelii Świętego Mateusza, 19 rozdział, 6 werset. Są też kłamstwa perfidne. Oczernianie, kalumnia, potwarz, to nakłanianie na kogoś, to kłamanie na kogoś, zarzucanie komuś zła, którego ta osoba nie popełniła. To wyrządza szkodę bliźniemu i naraża go na poważne straty. Pismo Święte mówi, że nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego, nie będziesz nastawał na życie swojego bliźniego. Trzecia Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 16 werset. W psalmie 140, 12 wersecie czytamy, że oszczerca nie ostoi się na ziemi. W przypowieściach Salomona, 16 rozdziale, 28 wersecie czytamy, że oszczerca skłóca przyjaciół. Oszczerca to jest plotkarz, to jest podszczuwacz, podżegacz, potwarca. I taki filozof Sokrates, mędrzec, powiedział, nie można poufalać się z oszczercami i obmówcami, oni rozmawiają nie z dobrej, ale ze złej woli. I gdy przed tobą odsłaniają sekretne rzeczy innych, to przed innymi odsłaniać będą również twoje. Biblia też powiada, że oszczercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział, trzeci werset. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, szósty rozdział, dziesiąty werset. Fałszywe zeznania. Jest to grzech, który popełnia każdy, kto fałszywie świadczy, kłamliwie na niekorzyść bliźniego. I teraz zobaczmy, jakie są przykłady. Apostoł Piotr fałszywie zeznał, że nie zna Jezusa. Potwierdził to zaklęciem i przysięgą. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 71 werset. Z fałszywymi zeznaniami spotkać się można w sądach, na przykład w trakcie procesu Jezusa. Oskarżano o rzeczy, których, o sprawy czy rzeczy, których Jezus nie popełnił. Jezus powiedział, że fałszywe świadectwa, podobnie jak inne grzechy, mają swoje źródło w sercu. Ewangelia Świętego Mateusza, 15 rozdział, 19 werset. Jest też tak zwana zdrada tajemnicy. Kiedy jesteśmy zwolnieni od obowiązku wyjawiania prawdy? Wtedy jesteśmy zwolnieni w przypadku, kiedy jest to chronione tajemnicą. Wyjawienie prawdy jest złamaniem tajemnic, na przykład tajemnica spowiedzi, tajemnica powierzonej jakiejś osobie służbowej czy zawodowej. Jakie są grzechy przeciwko zdradzie tajemnicy? To jest podsłuchiwanie i podpatrywanie na przykład sąsiadów, czytanie cudzych listów, donosicielstwo, anonimy, Biblia mówi, aby nie odkrywać powierzonej tajemnicy. Przypowieści Salomona, 11 rozdział, 13 werset, 20 rozdział, 19 werset. Mówiłem o tym dobrym też imieniu bliźniego. I mówiąc o tym, należy wyjść z tego biblijnego stwierdzenia, że Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. I Bóg otrzymał od człowieka godność, otrzymał od Boga, człowiek otrzymał od Boga godność i honor. Godność tę opiewa właśnie ten psalm 8, o którym czytałem, że czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Wśród wszystkich istot na ziemi człowiek ma największe prawo do czci. Do tego dochodzą różne zalety, cnoty, uzdolnienia, talenty, dokonane dzieła, które powiększają prawo człowieka do czci, szacunku, dobrego imienia. Są grzechy, które specjalnie godzą w dobre imię i godność bliźniego. Jakie są to grzechy? To ja wymienię. Niesłuszne podejrzenia i posądzenie. Bez dostatecznych powodów źle myśli o bliźnim. Złe myśli o bliźnim. Przy tym człowiek wyrabia sobie pewność o winie bliźniego. A więc podejrzewa, że to on i od razu już jego oskarża o to i obwinia o wszystko. Obmowa. To jest mówienie o kimś prawdy, ale niepotrzebnie. Obmawia ten, kto bez przyczyny wyjawia błędy bliźniego. Przypowieści Salomona, 18 rozdział, 8 werset. Plotka. Obmowa obejmuje przywary i błędy ludzkie, a plotka natomiast zajmuje się wszelką informacją o bliźnim. Wszystkim, co budzi ciekawość. Cechą każdej plotki jest sensacja. Przypowieści 20 rozdział, 19 werset. Plotki niszczą życie wielu ludzi. Obelga i przezwisko. Jest to niesprawiedliwe zniesławienie osoby bliźniego. Obejście się z nim bardzo brutalnie. Czyni się to też za pomocą przezwiska. Piąty grzech, godzący w dobre imię bliźniego, to jest krytyka. Oczywiście jest krytyka konstruktywna i krytyka jest potrzebna z tego względu, że my nie jesteśmy ludźmi nieomylnymi. Nie ma żadnej osoby nieomylnej. Oczywiście Kościół rzymskokatolicki głosi, że papież jest nieomylny. A ja wam powiem, jest omylny. Jest, można podać wiele przykładów tej omylności. Nie ma nikogo nieomylnego. Jedyną osobą, która jest nieomylna, jest Chrystus. Bo on powiedział, jestem droga, prawda i żywot. Istnieje krytyka zdrowa i destrukcyjna. Destrukcyjna to ta, która niszczy, a krytyka zdrowa jest potrzebna, dlatego że ona może coś tam uwypuklić, coś wskazać, co powinniśmy zmienić. Krytyka zaś destrukcyjna jest grzechem. Ona jest krzywdząca, niesprawiedliwa, powiązana z uprzedzeniem i nienawiścią. Szóstym rodzajem grzechu wobec godzącym w dobre imię bliźniego jest to szemranie. I szemranie ma sens bardzo ujemny. Jest to krytykowanie skryte. Jest cichym, biernym oporem i buntem przeciwko wszelkiego rodzaju zwierzchności. Jest jednym z siedmiu grzechów głównych Izraela. Pierwsza Księga Kronik, 10 rozdział, 10 werset. Siódmym rodzajem grzechu jest szyderstwo i dokuczanie. Za pomocą dowcipu, żartu, kawału, chcemy komuś dokuczyć. Jedną z form dokuczenia jest nieustanne okazywanie niezadowolenia i niechęci. Szyderstwo jest specjalnym rodzajem dokuczania. Szyderstwo jest zjadliwe i trujące. Zobaczmy do przypowieści Salomona, do 13 rozdziału i 1 wersetu. Chrystus powiedział, że z serca pochodzą fałszywe świadectwa. Z obfitości serca mówią usta. O tym możemy przeczytać w Ewangelii Świętego Mateusza w 12 rozdziale od 33 do 35 wersetu. Biblia też powiada, iż Z każdego próżnego słowa zdamy rachunek przed Bogiem. Z każdego nieużytecznego słowa każdy człowiek zda rachunek przed samym Bogiem. I o tym mówi również Jezus, Ewangelia Świętego Mateusza, 36 i 37 werset. I teraz chcę powiedzieć o tym, jaki organ w życiu człowieka on pomaga, aby złamać to dziewiąte przykazanie. Jaki członek ciała nam bardzo pomaga, aby to przykazanie dziewiąte, które brzmi, aby nie mówić fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Co to, jaki to jest organ? Każdy to ma. Dotknijcie tego. Co, jaki to jest organ? Język. I chcę wam przeczytać fragmenty z listu świętego Jakuba, który mówi o tym, jaka to jest moc w języku. Trzeci rozdział listu świętego Jakuba. Trzeci rozdział. I mówi Jakub w drugim wersecie. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całych ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy, jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało, rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. A więc Jakub mówi, że każdy rodzaj zwierząt, dzikich, może być ujarzmiony. Nie tak dawno oglądałem w internecie taki filmik, jak dwóch młodych, to było gdzieś w latach 70., młodych ludzi, będąc w Afryce, znalazło szczenie lwa. I to szczenie było same. Gdzieś tam prawdopodobnie matka czy została zagryziona, czy zginęła, ale to szczenie lwa zostało same. I ono by padło łupem jakichś dzikich zwierząt. I oni się nad tym szczeniakiem ulitowali. I zabrali tego szczeniaka do Europy. To tak jakby, jak bardzo małe to było szczenie. Zabrali do Europy, karmili tego lwa, bawili się z nim i on rósł. Potem, kiedy już był ten coraz większy ten lew, to chodzili z nim tak jak na smyczy, jak z psem. I ten lew się z nimi bawił. Oni się bawili i on był taki ujarzmiony, że był bardzo dobrym przyjacielem. Bawili się, całował ich, kładł się obok nich, lizał ich. No po prostu to jest coś niespotykanego. Dziki lew. I postanowili, żeby tego szczeniaka lwa, już to stawał się coraz większy już lew, żeby go zawieźć, wywieźć do Afryki, aby on mógł ponownie żyć zgodnie z naturą. I oni rzeczywiście go wywieźli do Afryki. Wywieźli go na taką farmę, gdzie był pewien człowiek, który zajmował się hodowlą, jakby można to było powiedzieć, lwów. No i ta historia mówi o tym, że właśnie taki starszy był tam lew, który go przyjął, jakby zaadoptował, stał się dla niego jakby takim wodzem dla tego zaadoptowanego wcześniej lwa wychowywanego przez tych ludzi. I jest coś niesamowitego, że po jakimś czasie ci dwaj młodzi ludzie, oni oczywiście go zostawili, tego lwa, i wyjechali do Europy. Po jakimś czasie przyjechali do Afryki. Chcieli zobaczyć, czy ponownie spotkają tego lwa. I ten lew nazywał się Krystian. Tam prawdopodobnie ten lew już miał swoje stado. I kiedyś trafili na tego Krystiana. I zobaczyli, jak on stał na takiej skale, i zawołali go: Krystian. I kamera to uchwyciła, jak ten wielki, potężny lew, jak ich usłyszał, on zaczął biec bardzo szybko i dosłownie rzucił się na nich, ale to w taki sposób, że ich nie powalił, i zaczął ich lizać. I pokazane są te wielkie jego kły, ale ten język, który liże tych młodych ludzi, to coś niesamowitego. I zauważcie, mówi ten list, że można dzikie zwierzę ujarzmić, ale nie można, żaden człowiek nie jest w stanie ujarzmić tego języka. Pismo Święte mówi, że on jest w stanie rozpalić wielki ogień. Jeżeli zobaczycie wielkie statki na morzach, jeżeli będziecie oglądać telewizję i zauważycie takie potężne kontenerowce, i one mają wielkie te silniki, ale taki statek, on płynie w tym kierunku, w jakim kierunku ma płynąć, zgodnie z wolą sternika czy kapitana. I są stery. I Pismo Święte powiada, że język jest takim małym członkiem, ale on pyszni się z wielkich rzeczy, ale może rozpalić wielki las. Jest mowa, że on jest swoistym światem nieprawości. On kala całe ciało. Nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionosnego jadu. I zauważcie, ludzie plotkują, ludzie mówią kłamliwie, ludzie mówią fałszywie, mówią szyderstwa, mówią różne kawały. To jest grzech, z którego trzeba pokutować. A jednocześnie tym językiem przychodzą w święte dni i zaczynają Boga chwalić. I dlatego, jak powiada, nim też wysławiamy Pana i Ojca, i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo, ale również i przekleństwo. I mówi: tak nie może być. A więc musimy pracować nad tym. I język jest tym narzędziem, jest tym członkiem w naszym ciele, który pomaga złamać to dziewiąte przykazanie. Ale tak naprawdę to, co masz w sercu, to ty wypowiadasz. Posłuchaj, jak Jezus wiedział, co jest w sercu człowieka. On wystarczyło, że on posłuchał, o czym ten człowiek mówi. Miał też objawienie tych rzeczy, co jest w środku, ale wystarczyło, że on posłuchał. Ja wielokrotnie, kiedy rozmawiam, to nieraz staram się zadać kilka pytań i słucham o tym, o czym ten człowiek mówi. I wówczas możesz się dowiedzieć, co jest tam w środku. Są wielbiciele różnych niemoralnych, jakichś nieczystych rzeczy, to wielokroć on mówi o takie kawały, takie bardzo sprośne, nieczyste kawały. Ale to oznacza, że w środku tego człowieka panuje nieczystość, niemoralność. Biblia zaleca panowanie nad językiem. Jakub w pierwszym rozdziale, 26, szósty wersecie powiada: jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, ten lecz oszukuje serce swoje, to tego pobożność jest bezużyteczna. A więc możesz sobie chodzić do kościoła od rana do wieczora i będziesz uważał się za bardzo takiego pobożnego, będziesz wysławiał Boga. Ale jeżeli ty nie będziesz w stanie ujarzmić tego języka, jeżeli ty nie zaprzestaniesz mówienia złych rzeczy o drugich, nie zaprzestaniesz przeklinać, to twoja pobożność jest bezużyteczna. Co to znaczy bezużyteczna? Że niezależnie co robisz, to tobie to nie ma żadnego znaczenia. Czy mnie rozumiecie? Jesteście ze mną? I dlatego Biblia zaleca, żeby pracować nad językiem. Jest przecudny psalm 141, trzeci werset. Zobaczcie, co ten psalm mówi. 141. Co ten mądry Żyd, którym był Dawid, to jest ten prototyp, to jest ten typ Chrystusa. Co on powiedział w natchnieniu Ducha Świętego? Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. A więc straż pilnuje czegoś. A więc Boże, pilnuj moich ust, bym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Pilnuj drzwi warg moich. W czwartym wersecie powiada, nie dopuść, aby moje serce skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe, zadając się z mężami, złoczyńcami i spożywał ich przysmaki. Tak naprawdę te wersety nam wyraźnie mówią, ja bym to sparafrazował, z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeżeli przystajesz z pijakami, to wcześniej czy później też będziesz taki sam. Jeżeli przystajesz z prześmiewcami, wcześniej czy później też będziesz prześmiewcą. Jeżeli będziesz przystawał ze złodziejami, wcześniej czy później tak samo będziesz kradł. Dlatego, że to ci się zamydli. To jest po prostu te normy. A, on kradnie, to jest normalka. I dlatego, kiedy był PRL, wszyscy biorą. Jak mówili, tylko ryba nie bierze. Tu mówię, kraść to państwowe, czyli niczyje. Bierz, bo i tamten bierze, i tam, i ta bierze, ja tak samo wezmę. I to szło. A Dawid powiada, nie dopuść, abym zadawał się z mężami, złoczyńcami i spożywał ich przysmaki. Chodź, ubawimy się. Chodź się zabawimy. Najczęściej te zabawy były, kiedy pobory brali. To wtedy tańcował przez kilka dni, dopóki miał kasę. A więc posłuchajcie, to dziewiąte przykazanie, ono mówi nam, że my nie możemy mówić fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Jeżeli dzisiaj, słuchając tego, o czym ja mówiłem, Bóg pokazał ci, że jest coś niewłaściwego w twoim życiu, to co ty powinieneś robić? Usta tak... Boże, ja jestem grzeszny. Ja robiłem to, ja robiłem to. Ja jeszcze dziś dnia to zrobiłem. Może zanim tu przyszedłem, to ja zrobiłem. O tym powiem ci, o tamtej powiedziałam. Nie fałszywie. Ja grzeszę. Paweł też powiada i Apokalipsa świętego Jana, że kłamcy Królestwa Bożego nie dziedziczą. Czyli udziałem ludzi, którzy kłamią, którzy mówią źle językiem, jest piekło. Jako przedstawiciel ewangelicznego kościoła, chrześcijaństwa ewangelicznego, które Biblię przyjmuje i uznaje jako fundament wiary, ja chcę wam powiedzieć, że są tylko dwie drogi. Dwie drogi. Jest jedna szeroka, która wiedzie na zatracenie, wiedzie do piekła, i jest jedna wąska, która wiedzie do nieba. I Słowo Boże ani jednym zdaniem nie określa, czy nie wskazuje, że jest jeszcze coś pośredniego. To ludzie sobie wymyślili, coś pośredniego. Droga, która cię oczyści. Ja chcę ci powiedzieć, że oczyścić ty się możesz tutaj na ziemi. Kiedy przyjdziesz do krzyża Chrystusa, kiedy ty powiesz, Panie, ja jestem grzeszny, bo ja zrobiłem to, ja zrobiłem to, ja je zrobiłem to, tyle krzywdy wyrządziłem. Mi jest przykro z tego tytułu. Ja żałuję z tego, Boże, ja nie chcę tak robić. Wybacz mi, Jezusie z Nazaretu. Ile zła uczynił język. Język jest to ogień piekła. Ludzie, którzy są związani demonami, oni mówią najgorsze rzeczy. Dla nich wypowiedzieć coś, to jest, co to? Liczy się skutek, liczy się cel. Ale jeżeli ty kochasz Boga, to ty powinieneś pracować nad językiem. Ile słów, ja znam ludzi, którzy nie wypowie zdania, jeżeli tam nie będzie przyprawionego słowa. Ile tych słów, to dosłownie produkcja idzie na całego. I potem się dziwią, że dzieci w szkole bluźnią. A ja nie wiem, skąd to dziecko, a jak ono ma się nauczyć, od kogo ono bierze przykład? Od rodziców w domu albo z telewizji. Dlatego też trzeba się modlić, tak jak mówi ten psalm 141, trzeci werset. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich, nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe. Niech Bóg oświeci oczy serca Twojego i da Ci zrozumienie grzechów, przez które łamiesz dziewiąte przykazanie brzmiące: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Amen.